Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Stasiek.
A ja jestem Ada.
A wy słuchacie podcastu Popkulturystyka. Jest to drugi odcinek naszego podcastu w roku 2024, a zarazem ciąg dalszy podsumowań roku 2023. Dzisiaj będziemy sobie podsumowywać gry wideo, nie jakieś gry planszowe czy coś. I trochę pogadamy sobie o zeszłorocznych serialach.
Tak jest.
Nasze ulubione, nasze może też jakieś rozczarowania, jakby, jeśli starczy nam czasu. I przy okazji podamy też wyniki ankiety, w której wy, nasi słuchacze, mogliście decydować o tym, jakie gry i seriale wam najbardziej przypadły do gustu w zeszłym roku.
Tak, i pewnie w tytule tego odcinka jest napisane najlepsze gry i seriale 2023, ale myślę, że tak warto zaznaczyć już na samym początku, że ten odcinek będzie przede wszystkim głównie o grach, a te seriale są tak bardziej przy okazji, tak bardziej po to, żeby podzielić się też właśnie wynikami tej ankiety. No, bo niestety chyba obydwoje serialowo mieliśmy dosyć słaby rok, chociaż no, o tym pewnie będziemy mówić w późniejszej części tego odcinka.
Tak jest.
Ale to tak tylko, jakby ktoś był bardzo napalony na temat seriali, to tak tylko ostrzegam, że jednak to będzie główny odcinek o grach. Ale zanim przejdziemy do tematu, klasycznie przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Apple Podcast, Spotify i całej reszcie. Wpiszcie sobie Popkulturystyka na waszej ulubionej platformie i na pewno nas znajdziecie, a jeśli nie, to po prostu wejdźcie w opis tego odcinka, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, i tam znajdziecie linki do wszystkich platform, a także do naszych social mediów, do naszego Instagrama, Twittera czy Facebooka, gdzie też jesteśmy pod nazwą Popkulturystyka.
Tak jest. A więc skoro to już za nami, to możemy chyba śmiało przechodzić do naszych podsumowań. Podsumowań growych. I zanim będziemy tutaj rzucać konkretnymi tytułami i oceniać poszczególne gry, to chciałbym cię zapytać, jak ogólnie twoim zdaniem wypadł rok 2023 growo? I to zarówno jeśli chodzi o gry, jakie wychodziły, ukazywały się w przeciągu tego roku na świecie, jaki był ten rok dla ciebie właśnie pod kątem grania w gierki?
No to w sumie już, jeśli ktoś słucha nas regularnie, to pewnie słyszał to już wielokrotnie w naszych, zwłaszcza przeglądach popkultury, że bardzo dużo razy mówiliśmy już o tym, że ten rok jest naprawdę świetny pod kątem gier. Moim zdaniem ostatni raz, kiedy był tak dobry growo rok, to znaczy ukazało się tak dużo tytułów, które by mnie obchodziły i w które chciałabym zagrać, to był chyba 2020, bo wtedy był i Cyberpunk, i The Last of Us, i jeszcze mnóstwo innych fajnych gier. Potem dla mnie przynajmniej była taka posucha, ten 21, 22 to były takie czasy, kiedy no tam był, wiadomo, God of War, jakieś tam inne pojedyncze tytuły, ale generalnie bardziej przez te lata nadrabiałam tytuły z poprzednich lat. A teraz 2023 rok to był rok, w którym nie dosyć, że wyszło mnóstwo takich tytułów, które mnie obchodziły i w które faktycznie zagrałam od razu tam, znaczy może nie od razu po tym, jak wyszły, bo jednak trochę te gry teraz kosztują, ale jakiś czas po tym, jak wyszły, sobie je ogrywałam i no szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałam tak, żebym aż tak dużo gier z tego roku ograła jakby w tym samym roku, kiedy one wyszły, bo jednak z reguły trochę czekam, tak chociaż rok, żeby trochę te ceny spadły. No i mało tego, to jeszcze mimo wszystko wciąż jest dużo gier, które wyszły w 2023 i w które nie udało mi się jeszcze zagrać, bo nie miałam po prostu czasu na to, żeby zagrać we wszystkie. Później, w późniejszej części odcinka na pewno przejdziemy do tego, co to były za tytuły. Ale no po prostu naprawdę był to świetny rok growo. Być może właśnie też to się trochę przyczyniło do tego, że mniej seriali oglądałam w tym roku, bo tak jakby ten czas, który mogłabym spędzić na oglądaniu seriali, spędziłam na graniu w gry. Ale no naprawdę mocny, mocny rok i myślę, że aż wręcz trochę potrzebuję przerwy, nie tylko od gier jako od medium, bo trochę w sumie przez ostatnie miesiące już odpoczywałam, bo tak dużo grałam przez powiedzmy no większość roku. Ale też tak mam takie poczucie, że w 2024 chcę trochę nadrobić też tych starszych tytułów i trochę mniej się skupiać na tym, co wychodzi na bieżąco, bo no po prostu bardzo intensywny był ten rok pod tym względem.
Tak, no rok był naprawdę mocny, jeśli chodzi o premiery nowych gier. Jesień była zapchana w zasadzie jakimiś takimi sporymi, dużymi tytułami głośnymi, które chciałem ograć. Nie wszystkie udało mi się ograć, ale początek, pierwsza połowa roku też wcale nie była gorsza pod tym względem. Więc ciężko było naprawdę znaleźć taki moment, żeby było trochę na tyle spokojnie, żeby sobie ponadrabiać jakieś tytuły, powracać do tego, co się nie udało na premierę gdzieś tam ogarnąć. Szczególnie, że no, jak potem zobaczycie w przypadku tytułów, jakie mam w mojej topce, to często to były gry dość czasochłonne i zajmowały mi naprawdę dużo czasu i gdzieś tam zabrakło, żeby sobie pograć jeszcze w inne tytuły, choć trochę bym chciał, trochę jestem też zawiedziony, że nie udało mi się w tym roku ograć niektórych głośnych gier właśnie z 2023 roku, bardzo wysoko ocenianych, ale na pewno wrócę do nich, czy to w tym roku, czy jakoś jeszcze kiedyś w przyszłości. Tak. Więc no, bardzo dobry rok dla gier. Udało się trochę pograć w różne gierki zeszłoroczne i zaraz przekonacie się, co to są za gry.
No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do przedstawiania naszych topek, to ja bym chciała jeszcze tak trochę podkreślić, akurat na szczęście w przypadku gier to nie jest, nasze wybory nie są tak skomplikowane jak w przypadku filmów, nie ma tutaj pokazów przedpremierowych, festiwali growych.
Na szczęście.
Na szczęście, więc pod tym względem jest dużo łatwiej, ale ja chciałabym tylko zaznaczyć, że o ile w przypadku filmów mieliśmy przygotowane takie konkretne topki faktycznie, gdzie każdy film miał swoje miejsce, było ich tam 10 i mówiliśmy o tym, którym filmom się nie udało dostać do tej topki, które było na drugim miejscu, a które na pierwszym i tak dalej, to tutaj przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o te gry, to po prostu opowiem o 5 tytułach z 2023 roku, które udało mi się przejść. Nie nazwałabym to tak typowo topką, no bo jak mogę powiedzieć, że to są najlepsze gry 2023, jak to są jedyne gry, w które grałam w 2023. I też nie układałam ich w jakimś takim rankingu, że ta jest zdecydowanie lepsza od tej, w sensie ta, która jest tam na pierwszym miejscu, od tej, która jest na, nie wiem, trzecim. Starałam się je ułożyć faktycznie jakby w taki sposób, żeby najpierw powiedzieć o tych, do których mam trochę więcej zarzutów, a na koniec zostawić te, które gdzieś tam najlepiej wspominam, ale no, nie sugerowałabym się tym jakoś bardzo, że to jest taka konkretna topka, jakieś tam podium i tak dalej, tylko bardziej taka luźna pogadanka o tym, w co grałam w 2023.
No u mnie podobnie, też to jest raczej po prostu wybrałem sobie 6 gier w zasadzie, które chciałbym jakoś wyróżnić, z tym, że nie wszystkie ukończyłem, ale wydaje mi się, że na tyle w nie pograłem, że jakąś tam opinię mam. Jest szansa oczywiście, że nie wiem, pod koniec są strasznie słabe, ale to będą takie tytuły z gwiazdką, wspomnę o tym. Ale też nie mam jakiejś takiej sztywnej tutaj topki ponumerowanej, tylko raczej w takiej bardzo luźnej kolejności o tym, które tytuły przypadły mi do gustu. Być może powiem też o takich, które przypadły mi mniej, już na sam koniec. Ale tak, chyba możemy zaczynać.
No to skoro ty masz więcej, to myślę, że najlepiej będzie po prostu zacząć od ciebie.
Jasne, okej. Okay. No to ja właśnie na początek chciałem sobie wrzucić takie gry, które, tak jak mówiłem, mają przy sobie tą taką gwiazdkę, ten taki dopisek, że nie skończyłem ich jeszcze, ale są, na tyle mi się podobały, że chciałem o nich wspomnieć, chciałem je wyróżnić, chciałem, żeby dostały to zasłużone uznanie. No jest szansa, że nie wiem, że druga połowa, czy tam ile mi jeszcze zostało do przejścia, jest słaba, ale no nie sądzę, bo na tyle mi się spodobały, że wydaje mi się, że jeśli utrzymają poziom, to zdecydowanie warto o nich wspomnieć i warto mieć je na uwadze i być może sobie w nie zagrać. I pierwsza taka gra to jest tytuł, który w sumie, o którym dowiedziałem się trochę niespodziewanie przez jednego z naszych widzów, albo w zasadzie obserwujących na Instagramie, bo kiedy robiliśmy kalendarz adwentowy popkulturystyki i zadawaliśmy pytania rozmaite, między innymi związane z grami, to tam było pytanie gra, która zachwyciła cię swoją grafiką i ktoś w odpowiedzi napisał Chance of Senar i wtedy mi to nic nie mówiło, ale sobie wygooglowałem i okazuje się, że to jest faktycznie gra z tego roku, zeszłego roku i która też od razu przykuła moją uwagę właśnie swoją stroną wizualną, bo Chance of Senar to jest gra, która ma taką bardzo kolorową, trochę taką rysunkową, minimalistyczną grafikę, dość nietypową, ale właśnie od razu rzucającą się w oczy i przykuwającą uwagę właśnie tą swoją wyjątkowością. Jest to tytuł niezależny, mały, taki dość chyba krótki z tego, co widziałem, aczkolwiek no i tak go nie ukończyłem przed tą topką, ale no wydaje mi się, że już się zbliżam do końca. I co to w ogóle jest? Jest to gra taka logiczno, taka gra no głównie logiczna z elementami jakiejś przygodówki, która rozgrywa się w wieży, w której żyją społeczności, takie kasty, które mówią w różnych językach i nie mogą się ze sobą porozumiewać i my będziemy rozszyfrowywać te języki, a zarazem rozszyfrowywać historię tego wszystkiego, co tam się dzieje i co tam się wydarzyło. Tak, jest to inspirowane biblijną wieżą Babel, oczywiście. I gra opiera się na zagadkach logiczno-lingwistycznych, bym to powiedział, bo po prostu spotykamy postaci czy jakieś napisy, które są w języku nieznanym nam i opierając się o jakieś wskazówki takie środowiskowe albo gdzieś jakieś inne rozmowy, rozszyfrowujemy to, co te napisy czy teksty oznaczają. Mamy tam taki swój dziennik, gdzie możemy sobie zapisywać to, co myślimy, że dane słowo, dany znak, dany symbol może oznaczać, a potem jakoś to się potwierdza lub nie w ramach tej opowieści, kiedy idziemy do przodu. Oprócz tego są też takie bardziej standardowe łamigłówki, zagadki, gdzie trzeba coś tam poprzestawiać, coś tam przekręcić. Czasami one są bardziej skomplikowane i trzeba się trochę wysilić, czasami mniej, czasami odpowiedź jest podana wprost, tylko właśnie w tym języku, który wcześniej trzeba jakoś rozszyfrować. I przy okazji gra posiada bardzo fajny klimat, bardzo fajne projekty postaci, projekty tej architektury, tej wieży całej, tych społeczeństw. No i ogólnie bardzo wciąga i bardzo zaskakuje na wielu etapach tym, jak kreatywna potrafi być w tych swoich zagadkach i w ogóle sam koncept moim zdaniem jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Jak się dowiedziałem w ogóle, na czym polega ta gra, to od razu mi się spodobało i gdzieś tam się pojawiła na moim radarze i pod koniec, w zasadzie już w tym roku, w styczniu ją kupiłem gdzieś tam na przecenie i jeszcze jej nie skończyłem, bo to jest bardzo na świeżo.
Wow, okej, okay, to brzmi bardzo mądrze, brzmi jak gra zbyt mądra dla mnie, ale fajnie.
Momentami była chyba też zbyt mądra dla mnie, w sensie, no, jeżeli nie skończyłem, ale były takie momenty gdzieś tam, gdzie tak się trochę zaciąłem, ale potem jak już kliknęło, to jest ta satysfakcja.
No dobrze, ja pierwszy raz słyszę o tej grze, chociaż mówisz, że ktoś z naszych obserwujących ją podał w swojej odpowiedzi do naszego kalendarza adwentowego, ale ja w ogóle nie pamiętam, ale to pewnie kwestia tego, że zobaczyłam, że jest to jakiś tytuł, którego nie znam. Ale w ogóle nie słyszałam wcześniej o tej grze, więc no brzmi fajnie, ale tak jak mówię, nie wiem, czy to jest do końca to, czego szukam w grach.
Ja w ogóle myślenie. Jak mogę jeszcze dodać tutaj, tak trochę cofnąć się do tego podsumowania roku, to chciałbym w sumie wspomnieć tak przy okazji tego, że trochę takim moim postanowieniem na ten rok jest to, żeby wyszukiwać więcej takich mniejszych tytułów, indyków, jakichś właśnie gier niezależnych, żeby jednak pogrzebać głębiej i nie tylko te duże, głośne tytuły AAA, które oczywiście są fajne, ładne, duże i często na dużo godzin zapewniają rozrywkę i jakby nie ujmuję nic im i też no, jakby mam je w topce, nie? Ale że chciałbym więcej się zagłębić jednak w takie gry, które gdzieś tam może przechodzą trochę bokiem, może właśnie mają mniejsze środki na kampanię reklamową, ale dużo jest tam takich perełek, tak jak właśnie to Chants of Senar, które tutaj wspomniałem, zresztą w tym roku też były głośne, na przykład The Dredge, czy znaczy głośne, na tyle głośne właśnie, mniejsze niż te wielkie gry, ale że gdzieś tam się odbiły echem w społeczności growej. Więc chętnie bym też posięgał po takie mniejsze tytuły i uważam, że też w ogóle więcej osób powinno gdzieś tam trochę więcej grzebać, bo tam naprawdę się kryją fajne perełki, bardzo oryginalne gry przede wszystkim.
Pewnie tak. Niestety jak mówiłeś to, co teraz mówiłeś, to zaczęło mi cię strasznie zacinać. Coś się stało z Discordem, ale okay. Udało mi się wyłapać chyba treść tego, co mówiłeś.
Więcej indyków chcę grać, to jest treść.
Tak, to tyle wyłapałam.
Indyków chcę grać. Indyki domagają się grania w gry.
Brzmi jak jakiś nagłówek artykułu clickbaitowego. Nieważne. Tak, no ja raczej w indyki nie gram za bardzo. Głównie wynika to z tego, że po prostu gram ogólnie raczej w mało gier, więc jeśli już gram, to lubię takie gry, które mają, że tak powiem, niski próg wejścia i wszystko dostajesz prosto na tacy, a nie, że gdzieś tam musisz się wczytywać w samouczki i no i nie daj Boże myśleć, to jest najgorsze jakby. Co można robić w grach. Dobrze. Ale z drugiej strony, jak patrzę na ceny obecnie gier AAA i jakby to, jak mimo wszystko mam wrażenie spadła jakość tych produkcji w ostatnich latach, w sensie nie jakość taka na zasadzie rozdzielczość, tylko jakby mam wrażenie, że nie zachwycają już one tak jak kiedyś i nie widać po nich takiego wkładu i starania, tylko dużo jest tam tych takich niedociągnięć, to trochę też kusi, żeby jednak może zacząć bardziej grać w te gry bardziej niezależne. No ale okej,
dobra. Robione z pasją, a nie przez wielkie korporacje wypuszczane były tak. Przed świętami. Nie?
Dokładnie. Dobrze. Ale przechodząc dalej i przechodząc do gier robionych przez wielkie korporacje, no ta pierwsza gra, o której ja bym chciała powiedzieć, to jest tytuł, który z jednej strony trochę mnie pozytywnie zaskoczył, bo po samych zapowiedziach miałam sporo wątpliwości, ale z drugiej strony też trochę mnie wymęczył. Jest to Hogwarts Legacy. Czyli najnowsza gra z uniwersum Harry'ego Pottera, która z jednej strony naprawdę mnie zaskoczyła pozytywnie, kiedy zaczęłam w nią grać, bo no naprawdę uważam, że udało się tam świetnie odwzorować ten magiczny, dosłownie i w przenośni, klimat filmów o Harrym Potterze i no po prostu jakby pierwsze, nie wiem, 20 godzin tej gry czy coś było dla mnie naprawdę super, bardzo takie immersyjne doświadczenie, które no w sensie i to latanie na miotle po okolicach Hogwartu i chodzenie na lekcje, wszystkiego, w sensie jakieś tam eliksiry, obrona przed czarną magią, bla, 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 bla. No takie ogólnie przebywanie w tej okolicy, chodzenie po Hogwarcie, po prostu jakby chłonięcie tej atmosfery pod względem tego, nie wiem, world buildingu, czy jakkolwiek by to nie nazwać, no po prostu klimatu i takich bardziej gameplayowych rzeczy związanych z tym, to była dla mnie naprawdę świetna zabawa. I myślę, że każdy, kto, podobnie jak ja, dorastał z filmami o Harrym Potterze, no po prostu poczuł tą magię, grając w tą grę i pod tym względem jakby naprawdę świetnie się bawiłam. No tylko, że później w późniejszej części tej gry, jakby im dalej w fabułę, im więcej godzin tam spędzałam, tym więcej trzeba było spędzać czasu jakby w tej faktycznej fabule i gdzieś tam kontynuować to, co się tam dzieje. No i niestety dla mnie fabuła tej gry jest kompletnie nijaka i wręcz męcząca. W sensie, że po prostu nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo mnie nie obchodziło to, co się tam dzieje i tak bardzo nie chciałam robić ani w sumie głównej fabuły, ani w sumie te misje poboczne też mnie jakoś specjalnie nie jarały. W sensie naprawdę mogłabym grać w tę grę z wyłączeniem wszelkich opcji fabularnych i tylko sobie zbierać magiczne zwierzątka i latać na miotle i rzucać zaklęcia i uczyć się nowych zaklęć i być może używać też tych nieprzebaczalnych, bo dawało to jakąś dziwną satysfakcję. Ale no po prostu naprawdę przechodziłam tą grę, nie wiem, ze 3 miesiące albo coś takiego. I o ile w pierwszych, przez te pierwsze właśnie tam, nie wiem, 20, może 30 godzin faktycznie miałam tak, że siadałam sobie na dłuższe sesje grania, żeby po prostu chłonąć tę atmosferę, to później na dalszym etapie to już było takie typowe po prostu włączanie tej gry na tam 2-3 godziny, żeby po prostu cisnąć dalej tą fabułę i dalej tam iść i po prostu czułam, jak tracę coraz bardziej cierpliwość i chęci do grania w tą grę, ale z drugiej strony jakby nie lubię zostawiać, porzucać gier, które zaczęłam i muszę je kończyć, więc no oczywiście skończyłam. Ale no po prostu ta fabuła była dla mnie strasznie męcząca, mimo że no tak jak mówię, naprawdę świetnie się bawiłam w tym całym świecie Harry'ego Pottera, który moim zdaniem po prostu został no niesamowicie przeniesiony do tej gry. I naprawdę zaskoczyło mnie to, że ta gra była tak dobra pod tym względem, bo myślę, że wszyscy mieli dosyć spore obawy, jeśli chodzi o tą grę. Tam oczywiście ona też miała przesuwaną premierę i tak dalej, co z reguły różnie świadczy o grach. No ale naprawdę pod względem tego gameplayu to po prostu była czysta frajda. Tylko no później tej frajdy jakby zaczęło mi ubywać i coraz więcej zaczęłam mieć takie poczucie, jakby to był obowiązek.
Okej, no ja w Hogwarts w zasadzie pograłem kilka godzin i odłożyłem. I to nawet nie jest tak, że stwierdziłem jakby aktywnie, że o, ale ta gra jest słaba, ale gówno, nie chcę w to grać więcej. Tylko po prostu jakoś tak się złożyło, że po tym jednym czy dwóch dniach grania jakoś nie czułem potrzeby wracać do tego. Miałem chyba wtedy jakąś też inną grę zaczętą, więc wolałem grać w co innego. I gdzieś tam po prostu zniknęła ze świadomości mojej ta w ogóle potrzeba gry w ten Hogwarts. Bo nie było tam nic takiego, co by mnie przyciągnęło na dłużej. I ja w ogóle wiem, że ludzie mówią, że o, musiałbyś poczekać, bo to się rozkręca potem. I potem dopiero dostajesz fajne rzeczy do robienia i no, zaklęcia i coś tam. No może, ale skoro pograłem kilka godzin i sam nie czułem tego, żeby ta gra mnie wciągnęła jakoś, bo i fabuła mi średnio mi obchodziła na tym etapie, ten w ogóle prolog, który był bardzo długi i moim zdaniem nudny i który nie pozwalał ci na żadną swobodę w tym, co robisz.
To prawda.
I jakoś postaci mnie nie za bardzo nie zainteresowały, ani ten system walki, który też na początku przynajmniej jest dość wybrakowany, podobno później też można ciekawsze rzeczy robić w walce.
Ale ogólnie... Mi się akurat podobał ten system walki, był taki... Był miłą odmianą jakby od innych gier.
No w ogóle i tak większość tych rzeczy wypadała lepiej niż się spodziewałem po materiałach promocyjnych i po tym, że no to było studio, które nie miało wcześniej takiej dużej gry, a to był bardzo ambitny projekt. Więc i tak wypadło to nieźle, tak jak wspominałaś, wbrew tym obawom. Kiedyś być może wrócę do tej gry, no po prostu nie było tam nic, co by mnie przyciągnęło w tamtym momencie na dłużej. Być może jeszcze obczaję. Tymczasem, kontynuując rozmawianie o grach, których nie skończyłem, to tutaj chciałbym wyróżnić grę na Nintendo Switch od Nintendo Super Mario Bros. Wonder, czyli najnowsza platformówka z Marianem Wąsaczem w roli głównej. I jak przystało na ten cykl gier, jest to platformówka bardzo dobra, bardzo dopracowana. Pełno jest w tym serca, kreatywności i po prostu czystej, dobrej zabawy. Głównym gimmickiem tego Mario Bros. Wonder jest coś takiego, że no na większości tych etapów możemy znaleźć tak zwane Wonder Seedy, które wywracają momentalnie rozgrywkę do góry nogami. W sensie każdy z tych Wonder Seedów, które znajdziemy na różnych mapach, robi coś innego. Na przykład nagle zaczynasz chodzić po ścianach, albo nagle woda, która była na górze, teraz jest na dole i możesz podskoczyć i wtedy pływać, albo, nie wiem, Mario się tak jakoś super rozciąga, jest super wysoki. I na tym etapie, na którym jestem, a już pograłem całkiem sporo, co chwilę mnie zaskakuje czymś nowym. I to są takie rzeczy, takie w ogóle nowe mechaniki wprowadzane tylko na potrzeby jednej planszy, jednego poziomu, które wymagały na pewno bardzo dużo pracy i które no jak na razie potem nie wracają, no. Po prostu to jest ten, żeby zrobić ten efekt raz, ten efekt wow, ten efekt tego wonder, żeby cię zachwycić ten jeden raz i potem za chwilę dostajesz coś nowego, znowu jakąś niespodziankę, znowu jakieś zaskoczenie i to jest niesamowite, jak dobrze to działa, jak przyjemnie się w to gra. Te poziomy nie są jakieś długie, są też bardzo różne, jeśli chodzi o poziom trudności, bo na początku byłem trochę, zastanawiałem się, czy to będzie wszystko takie łatwe, w zasadzie tam się przeskakiwało przez poziom bez problemu, ale potem okazało się, że są i etapy bardzo trudne, i etapy trochę łatwiejsze, i w ogóle jeszcze takie opcjonalne challenge, które naprawdę wymagają wiele cierpliwości, żeby je ukończyć. No i jest to być może platformówka idealna, bo naprawdę nie mogę znaleźć na razie żadnego zarzutu do niej, jeśli chodzi o to, jak się w to gra właśnie, jeśli chodzi o ten gatunek gier platformowych. Jestem, zgodnie z tytułem Wonder, jestem zachwycony tą grą i będę sobie w nią grał jeszcze trochę. Być może jeśli się okaże, że jednak w drugiej połowie, nie wiem, zaczyna się robić super powtarzalna i wszystkie te rzeczy, które wcześniej poznałem, nagle zaczynają występować po 10 razy i robi się nudna i poziom, i jakość poziomów spada, to wtedy dam wam update, że jednak niesłusznie tutaj ją wymieniłem, ale wydaje mi się, że nie. Zresztą z tego, co słyszałem od ludzi, którzy ukończyli tę grę, to faktycznie ona od początku do końca jest takim cudeńkiem zachwycającym. Więc jak ktoś ma Switcha, to polecam nowego Mario.
No ja nie mam Switcha, ale gdybym miała, to pewnie bym sprawdziła tę grę, bo słyszałam o niej bardzo dużo dobrego. Nawet jeśli nie przepadam za platformówkami, to z ciekawości bym chętnie sprawdziła, nawet jako taki po prostu nietypowy dla mnie przynajmniej sposób na zabicie nudy.
Ona jest też w ogóle dość technologicznie imponująca, bo jest bardzo ładna, bardzo skutecznie wykorzystano te ograniczenia technologiczne, które nakłada Switch, bo Switch to jest bardzo słaba konsolka i często gry wyglądają po prostu brzydko na niej. A tutaj mocno poszli w taką stylizację i prezentuje się to bardzo ładnie, poza tym nie ma tam w zasadzie żadnych błędów, co jest rzadkością w współcześnie wydawanych grach, które muszą być patchowane, naprawiane i no, jakby naturalne jest już dla nas, że co chwilę trafia się na jakieś glitche, błędy, problemy z optymalizacją. Nie, Mario chodzi, biega i skacze jak marzenie. Więc no, to też jest jakby kolejna rzecz, która jest godna pochwały w przypadku tego tytułu.
Nice. No dobrze. To przechodzę w takim razie do kolejnego tytułu ode mnie. Jest to w sumie jedyna gra z mojej listy, której ja jeszcze nie ukończyłam, aczkolwiek jestem już praktycznie na finiszu tak naprawdę, gdyby nie to, że jeszcze sobie teraz robię gdzieś tam jakieś misje poboczne i tak dalej, to samą fabułę bym na pewno już ukończyła. I jest to Dead Island 2. Czyli w sumie kolejna gra, po której nikt się chyba nie spodziewał, że będzie czymś dobrym i czymś fajnym,
wręcz
i czymś
przeciwnie się
udanym,
wszyscy.
Wręcz przeciwnie. Ale no właśnie, ona wyszła jakoś na wiosnę i w zasadzie już wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze opinie, to zwróciła moją uwagę i mnie zainteresowała. Ostatecznie zaczęłam w nią grać jakoś na jesień, wtedy, kiedy miałam złamaną nogę i dużo czasu na granie w gry. I niestety tak się stało, że w trakcie, kiedy grałam w tą grę, pojawiła się inna gra, w którą chciałam zagrać od razu po premierze. I przez to zrobiłam sobie przerwę i tak naprawdę wróciłam do grania dopiero niedawno, dopiero jakoś w tym miesiącu. Więc no niestety mam teraz ten taki syndrom, który pewnie większość graczy kojarzy, kiedy wraca się po dłuższej przerwie do jakiejś gry i tak trochę się zapomina, jak się w to grało i w ogóle i się tak ciężko jest na nowo wciągnąć, chociaż już się tak trochę rozruszałam z tą grą z powrotem i znowu mi daje frajdę. Ale tak, no ta gra jest... W sumie, znaczy daję ją na takim miejscu, dlatego że właśnie no, nie skończyłam jej jeszcze, w sensie, no tak jak mówię, fabuły mi zostało mało, ale tych zadań pobocznych jeszcze mi dosyć sporo zostało, więc jeszcze myślę, że będę się nią trochę bawić. Ale dla mnie Dead Island to jest taka gra, która nie jest niczym wybitnym, nie jest niczym zaskakującym, czymś takim, co po prostu gracie i opada wam szczęka i co chwilę was zaskakuje, jak ten Mario. No nie, to jest gra, w której się chodzi i się tłucze zombie. I to jest super, w sensie to jest jakby dokładnie to, czego ja oczekuję od takiej gry. Ja ogólnie kocham wątek zombie, zarówno w grach, jak i w filmach i w serialach w sumie też. Jestem jednym z tych osób, która była niewolnikiem The Walking Dead przez długie lata. Ale w grach mam wrażenie, że zombie mają swój specjalny urok i to jest coś takiego, co po prostu zawsze mi daje frajdę. A w przypadku Dead Island 2 ta frajda jest nawet jeszcze większa niż zwykle i jeszcze większa niż w pierwszej części, którą też grałam lata temu. Bo po prostu to zabijanie tych zombie daje tyle satysfakcji i jest to tak dopracowane, że w zależności od tego, jakiej broni używamy, to te zombie się różnie zachowują i możemy po prostu, nie wiem, odcinać im głowy, ręce, nogi, mamy jakieś bronie, które są z jakimś kwasem, który wyżera skórę tym zombie, albo które je podpala i tak dalej. No naprawdę jest bardzo dopracowana pod tym względem ta gra. Dodatkowo też jest to gra, która nie jest w świecie otwartym, tylko takim półotwartym. Mamy taką jakby mapkę turystyczną Los Angeles, która jest podzielona na kilka różnych, nawet nie tyle dystryktów, co jakichś konkretnych miejsc, typu jakieś studio filmowe, jakaś tam plaża, jakieś coś tam. I sobie podróżujemy po tych różnych lokacjach i tam ta mechanika, ten sposób umieszczenia, jakby stworzenia tego świata jest super moim zdaniem, bo jakby zupełnie niepotrzebny by był tutaj cały duży, otwarty świat, a przez to, że te mapki są takie małe i w ogóle też super jest to, że jakby podgląd na mapie mamy właśnie w taki sposób, że to są takie dosłownie mapki turystyczne, które gdzieś tam z jakiegoś punktu informacyjnego można by było sobie wziąć. Ale przez to, że te lokacje są takie małe, to są naprawdę dopracowane. Mamy różne domy, do których można wchodzić, mamy różne jakieś tam mniejsze zagadki, może nawet nie tyle zagadki logiczne, co jakieś tam po prostu miejsca, które w jakiś sposób można później otworzyć i tam wejść. No i też fajne jest to, że właśnie są bardzo różnorodne te miejsca i zombie, które tam są dostosowane do tych miejsc. Więc na przykład jeżeli jesteśmy na planie filmowym, to po planie filmowym będą biegać zombiaki w kostiumach filmowych, będą biegać dźwiękowcy z mikrofonami, będą biegać ludzie z napisem crew na plecach. Gdzieś tam jakby jesteśmy na mieście, to są na przykład dostawcy jedzenia z tymi plecakami uberowymi na plecach. Są jacyś tam policjanci, jeżeli jesteśmy w okolicach komisariatu policji. Jeżeli będziemy, nie wiem, przy jakimś tam szpitalu, to będą jacyś lekarze i pielęgniarki i tak dalej. Po prostu zawsze te zombie swoimi outfitami są dostosowani do tego, gdzie jesteśmy. No i to jest fajne, w sensie to jest taki mały szczegół, który naprawdę daje dużo frajdy, bo w wielu dużych tytułach o zombie, nawet w takim The Last of Us, które jest no grą przekultową w tym momencie, no to tam ta różnorodność była naprawdę bardzo uboga, wręcz, żeby nie powiedzieć, że po prostu bardzo niedopracowana. A tutaj, tutaj naprawdę te drobne szczegóły, no fajnie się po prostu to ogląda i tak samo gdzieś tam właśnie jakieś takie szczegóły, jakieś takie historie, które się dzieją w tle, bo oczywiście jak zawsze gdzieś tam można znajdować różne notatki, można znajdować jakieś tam nagrania głosowe i tak dalej. Gdzieś tam są te poboczne historie. No i też w taki dosyć charakterystyczny dla Dead Island i dla w sumie ogólnie gier komputerowych często sposób jest tutaj taki groteskowy humor. W sensie, że dużo jest tutaj takiej satyry, jakichś takich bardzo przesadzonych postaci. W sensie są jacyś tam, nie wiem, influencerzy, którzy gdzieś tam musimy, nie wiem, dla kogoś zabijać zombiaki w najbardziej spektakularny sposób, żeby ktoś nagrał i, nie wiem, robi z tego live streama czy cokolwiek. No jakby jest dużo takich nawiązań do współczesnego świata i też do właśnie tam też Hollywood, no bo tam się odbywa akcja gry. Ale jest to w taki fajny sposób, taki typ poczucia humoru, który, tak jak mówię, mam wrażenie, że jest charakterystyczny dla gier komputerowych, że tak trochę nie do końca na poważnie jest wszystko traktowane. No i tak jak mówię, gdzieś tam, nie wiem, fabularnie czy coś, to ta gra naprawdę nie ma do zaoferowania nic wyjątkowego, ale po prostu to jest taki tytuł, który można sobie odpalić wieczorem po ciężkim dniu i po prostu mieć czystą zabawę i frajdę z tego rozwalania tych zombie na najbardziej spektakularne możliwe sposoby.
Słyszałem dobre rzeczy o Dead Island 2, ale jeszcze nie grałem. Chętnie kiedyś sięgnę, bo w ogóle też spodziewałem się raczej katastrofy, bo ta gra była strasznie, strasznie długo w produkcji. Pierwszy taki teaser, cinematic, bardzo fajny swoją drogą, wyszedł chyba z 10 lat temu, w 2014 roku na E3. To pamiętam jeszcze tą zapowiedź i potem długo, długo było cicho w ogóle tej grze. Niektórzy myśleli, że ona już umarła i trochę niespodziewanie można powiedzieć, że wróciła z marłych.
Hehe.
Tak.
Tak.
Okej. Ja z następną grą, którą mam na liście, chyba trochę poczekam, bo wiem, na pewno ty będziesz ją też miała i pewnie więcej o niej powiesz. Tymczasem przejdę do tytułu, o którym już mieliśmy okazję nieraz mówić w podcaście i o którym mamy cały odcinek podcastu nagrany, więc powiem bardzo krótko. Star Wars Jedi Survivor to jest bardzo fajna gra, w której się jest Jediem. Kontynuujemy przygody Cala Kestisa z Fallen Order i tam w zasadzie wszystkie mechaniki zostały znacznie, znacznie rozbudowane, więc daje jeszcze więcej rozrywki niż oryginał. Bardzo fajne bicie się, bardzo fajna eksploracja, bardzo fajny design poziomów, misji fabularnych. Przyjemne postaci, ale trochę rozczarowująca fabuła i bardzo ubogi stan techniczny na premierę, więc wręcz frustrujący, bym powiedział. Na każdej platformie, na PC podobno było najgorzej. Nie wiem, jak w ogóle wygląda teraz sprawa po update'ach. Być może jest już lepiej, ale no technicznie to kolejna gra z zeszłego roku, która bardzo, bardzo nie dowoziła i musiała być naprawiana właśnie później i twórcy przepraszali za to, jak wygląda. Ale mimo wszystko bardzo mi się podobało, bardzo się dobrze bawiłem i jest to jedna z moich ulubionych gier zeszłego roku.
Tak, no w sumie ja też chciałam teraz właśnie mówić o tej grze, więc no, tak jak powiedziałeś, zrobiliśmy cały odcinek o niej, więc nie ma co się rozgadywać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to możemy tam, nie wiem, wrzucić linka czy coś, albo po prostu wejdźcie sobie na profil naszego podcastu i zrobiliśmy dosłownie. To jest jedna z bardzo niewielu gier, której poświęciliśmy cały pełny odcinek podcastu, więc docencie to i posłuchajcie. Zwłaszcza, że chyba mało wyświetleń było z tego, co pamiętam. Ale tak jak powiedziałeś, bardzo przyjemna gra, no przede wszystkim fajnie wykorzystująca ten element po prostu bycia Jedi i bycia w świecie Gwiezdnych Wojen i przede wszystkim bardzo imponująca pod względem tego, jak bardzo różni się od pierwszej części, mimo że tak naprawdę nie minęło jakoś dużo czasu od jej premiery, ale no tam bardzo dużo zostało rozbudowanych, no te jakieś takie elementy związane z tą kantyną, jakieś takie w ogóle też bardzo duży świat, wręcz powiedziałabym, że trochę za dużo było tam tych wszystkich zadań pobocznych i znajdziek i wszystkiego. Ja niestety Niestety postanowiłam zrobić platynę w tej grze i przez to trochę jak teraz o niej myślę, to tak mam taki lekki wstręt już do niej, bo tak dużo godzin tam spędziłam na tym.
Ja chętnie wrócę jeszcze kiedyś.
Ale tak, bardzo, bardzo fajna gierka, bardzo przyjemnie się grało. No właśnie, fabularnie mogłoby być lepiej, ale gameplayowo naprawdę przyjemnie. I no, zachęcamy do odsłuchania całego odcinka o tej grze.
Okej.
Okay. Kto teraz?
Teraz ty? Nie wiem. A dawaj ty, zobaczmy, co się stanie.
Okej, okay, dobra. No to domyślam się, że kolejna gra, którą ja tutaj mam na liście, to jest ta gra, o której wcześniej chciałeś powiedzieć, ale powiedziałeś, że ja ją pewnie mam na liście. Czyli w zasadzie nie pełna gra, tylko dodatek do gry. Czyli Phantom Liberty, Widmo Wolności, dodatek fabularny do gry Cyberpunk 2077. Polski akcent. W sumie Dead Island to też jest tak połowicznie polski akcent.
No, ma polskie korzenie, można powiedzieć.
Tak. Tak, no właśnie. W sumie też dosyć obszernie, wydaje mi się, mówiłam o Phantom Liberty w jednym z naszych przeglądów popkultury. No razem z tym dodatkiem pojawił się bardzo duży update, który trochę, znaczy dosyć mocno zmienił pewne mechaniki w grze i dosyć jakby usprawnił cały gameplay, więc jakby to też jest plus, mimo że nie jest to element tego DLC, ale też jakby wpłynęło to mocno na odbiór całości, ale tak, Phantom Liberty przede wszystkim jest naprawdę bardzo fajną, immersyjną przygodą w świecie cyberpunka, która mimo, że ta fabuła jest jak dla mnie za krótka i mogłaby być naprawdę dłuższa, to każda jedna misja fabularna, jaka tam była, była bardzo właśnie taka, zachowywała ten klimat szpiegowski, na który był stylizowany cały dodatek i naprawdę czuło się to, że jest się tym szpiegiem i te misje były takie spektakularne wszystkie, naprawdę no bardziej dopracowane niż w podstawce. Oczywiście świetny Idris Elba, ale to, co najbardziej mi chyba zapadło w pamięć, jeśli chodzi o ten dodatek, to cała jakby, bo dostajemy tam dodatkowy obszar na mapie, dostajemy dodatkową dzielnicę Dogtown i także dostajemy kilka misji pobocznych, tam jakichś gigów, które zleca nam Mr. Hands. I to jest to, co mi najbardziej zapadło w pamięć, w sensie, że te misje poboczne są naprawdę bardzo zróżnicowane, po raz kolejny dużo bardziej niż w podstawce, ale tak jakby tutaj, no gdyby podstawka miała wszystkie misje poboczne tak bardzo zróżnicowane jak ten dodatek, no to po prostu byłaby to, no wow, fabularnie jakby gra praktycznie idealna. Bo tutaj no po prostu pamiętam, że długi czas po przejściu tej gry i być może nawet do teraz byłabym w stanie odtworzyć, jakby opowiedzieć, jaka była fabuła, o co chodziło w każdym jednym wątku pobocznym, a to były często takie wątki, które no tam zamykały się do jakichś dwóch misji, z czego jedna jakby była główna i jedna gdzieś tam będąca jakimś tam zwieńczeniem czy kontynuacją tego, a mimo wszystko jakby były bardzo wyjątkowe, zróżnicowane te wątki i mimo wszystko bardzo mocno zachowane w stylistyce i tematyce tego świata cyberpunka i też konkretnie tej dzielnicy Dogtown, która też ma swoją dodatkową historię. Więc no oczywiście tutaj moja sympatia do cyberpunka na pewno robi robotę, bo jak słuchacie regularnie naszych podcastów, to na pewno wiecie, że ja cyberpunka bardzo lubię, zarówno jako cyberpunk, jako po prostu gatunek, podgatunek science fiction, jak i właśnie samą grę CD Projekt Red i ten świat wykreowany przez nich i te wszystkie historie, które oni tam opowiadają, bardzo jakby to trafia w moją, nie wiem, estetykę. Więc tutaj no na pewno jestem niejednostronna częściowo, ale naprawdę moim zdaniem Phantom Liberty to jest bardzo solidny dodatek. Co prawda właśnie jest to zaledwie dodatek, zaledwie DLC, a nie pełna gra, Dlatego też właśnie, tak jak mówiłam tutaj, ciężko mówić, że to jest jakiś ranking pełnoprawny, no bo ktoś by się mógł doczepić, że to nie jest pełna gra, więc nie powinna być w rankingu, ale
my ustalamy zasady. Polecam.
Tak.
Okej, okay, no ja też chciałem o Cyberpunku wspomnieć, z tym, że no znowu jest to gra, której nie skończyłem, ponieważ grałem w nią teraz, nawet dzisiaj sobie grałem trochę w Cyberpunka, właśnie robiłem zadania związane z dodatkiem Phantom Liberty. Ja bym nawet powiedział, że można śmiało wrzucić Cyberpunka 2.0 jako grę, jedną z najlepszych gier zeszłego roku, ponieważ moim zdaniem trochę się ten Cyberpunk przepoczwarzył dopiero w zeszłym roku, wyszedł z tej fazy takiego early accessu nieoficjalnego, niestety, bo przez jakieś 2 lata tkwił w stanie, w którym, no a może trochę krócej, bo tam już zaczęli go naprawiać potem, ale nie powinien wyglądać tak, jak wyglądał na premierę. I z tego powodu też ja trochę nie czekałem za bardzo na ten datek, w sensie nie byłem podjarany, nie widziało mi się, że muszę go jakoś ogrywać od razu czy coś, bo chyba przez to, że trochę ten taki niesmak tych wszystkich technicznych niedociągnięć i tych rozczarowań związanych z premierą gry na PS4, bo grałem już na PS4, pozostał. Ale kiedy właśnie teraz na świeżo, dość niedawno usiadłem do Cyberpunka właśnie z założeniem, że przejdę szybko sobie tą kawałek głównej fabuły, podstawki, żeby zrobić ten dodatek, o którym słyszę tyle dobrego, to wsiąknąłem jak w grę, w którą grałbym po raz pierwszy i nawet ciężko mi stwierdzić, co dokładnie tam było poprawione, ale czuć, że dużo jest poprawione i to zarówno i w przypadku tego, jak ta gra wygląda, no też na współczesnym sprzęcie może oczywiście wyglądać znacznie lepiej niż to było na tym nieszczęsnym PS4. Ale też gameplayowo dużo się pozmieniało, tak mi się przynajmniej wydaje. Dużo elementów pododawali, dużo przebudowali od nowa, w tym chyba trzeci już system rozwoju postaci tam jest teraz na tym etapie.
Tak, chyba tak.
I tym razem chyba działają wszystkie perki. I no gra mi się w to świetnie, już mam chyba z kilkadziesiąt godzin, no i tego dodatku nie skończyłem, mimo że no, z założeniem grałem, żeby w ten dodatek właśnie na nim się skupić, ale jakoś tak wyszło, że i te wątki z podstawki mi dobrze siadły po raz kolejny i jakoś mi nie pasowało, żeby tam już jechać robić inne rzeczy, bo przecież mam dokończenie jakiś biznes, który zacząłem w tym głównym Night City, więc tak, w tego Cyberpunka 2.0 czy też tego Phantom Liberty gra mi się bardzo dobrze i jestem bardzo ciekawy, jak się historia z dodatku z fenomenalnym Idrisem Elbą skończy.
Nice. Nie spodziewałam się mimo wszystko, że będziesz tak zadowolony z tego. Myślałam, że dalej będziesz wierny swojej nienawiści.
Ja też jestem zaskoczony, że aż tak mi się podoba. No dalej jest sporo rzeczy, które mi się mniej podobają, w sensie, które no moim zdaniem już są trochę na poziomie designu, czy tam na poziomie jakichś takich mechanik nie do końca.
Co na przykład?
Najlepiej rozwiązane. Na przykład jeżdżenie pojazdami dalej mi średnio siada, system jazdy cały. Rozwój postaci też moim zdaniem w ogóle te RPG-owe aspekty mogłyby być trochę ciekawiej rozwinięte, bo teraz jest to okej, ale te perki moim zdaniem nie wpływają aż tak bardzo na gameplay czy te zdolności i tak naprawdę trochę wydaje mi się, że takie dwa archetypy postaci można na tym etapie stworzyć, czyli bardziej iść w hakowanie albo bardziej iść w strzelanie czy bicie się i no chętnie bym przygarnął trochę jednak większą różnorodność tutaj. Ale ogólnie w tym, czym jest ta gra, jest bardzo dobra i no jeśli ktoś się zraził kiedyś, to zachęcam, żeby teraz wrócić i dać jej drugą szansę, bo no, gra mi się bardzo dobrze.
Nice.
Co tu dużo mówić. Przepraszam, CD nice. Projekt.
No dobrze. Kolejna
chociaż
oficjalna polecajka populturystyki.
Że nie wydaliście tej gry rok, 2 lata później.
To prawda. Ale no z drugiej strony ten szczytowy moment pandemii to był bardzo dobry moment, żeby wchłonąć tak całkowicie w ten świat cyberpunka. No szkoda tylko, że był w takim tragicznym stanie technicznym, jakim był. Ale
no też warto wspomnieć,
tak,
że ten
nawet
dodatek... No mów.
Nie, no w sensie mówię, że mnie i tak ta gra zachwyciła po prostu worldbuildingiem i fabułą, nawet pomimo tych tragicznych niedociągnięć technicznych. Ale dobra, to jest temat na kiedy indziej. Zresztą nagraliśmy odcinek o Cyberpunku, ja odsyłamy tylko... tam.
Tak, tak. Chciałem wspomnieć tylko, że no, ten dodatek nie wyszedł na konsolę i w ogóle update ten nowy nie wyszedł na konsolę starej generacji, mimo że ta gra dalej tam jest. No to jakby CD Projekt zdał sobie sprawę, że nie ma sensu rozwijania tego dalej i oni powinni sobie zdać sprawę z tego już przed premierą.
No to prawda.
No wiadomo, że na pewnym etapie już było za późno, żeby się wycofać, kiedy ludzie mieli priorytety złożone i tak dalej. No ale tak, ale fajnie, że fajnie. Szkoda, że tak to musi wyglądać, ale dobrze, rozsądnie, że porzucili to w końcu. Ten balast zbędny. Okej, okay. moja gra...
Jakby ostatnio minęło 3 lata od premiery konsol nowej generacji, więc...
No tak,
3 lata. No, więc no, najwyższa pora, żeby porzucić już tą starą generację.
Bardzo w ogóle
generację
powoli wchodzimy w tą nową generację.
To prawda, jakby już powoli gdzieś tam na horyzoncie się pojawia kolejna generacja, a mam wrażenie, że dopiero... W tym 2023 faktycznie te konsole nowej generacji, przede wszystkim PlayStation 5, bo mam wrażenie, że ten Xbox przestał kogokolwiek obchodzić, zaczęły się faktycznie pojawiać u ludzi i że faktycznie jakby nie jest to już coś takiego, no w ogóle, wow, jakby masz PlayStation 5.
Wydawcy zaczęli wymagać, żeby ludzie mieli te konsole nowej generacji, bo
tak.
Do tej pory dużo gier jeszcze wychodziło. Zresztą dalej czasami się pojawiają takie tytuły, które na starą generację. Przecież Hogwart kilka miesięcy później, co prawda, ale też wyszedł na te starsze konsole. Wygląda brzydko. Mm-hmm. Działa słabo, ale wyszedł.
No, dziwne. Dobrze, kontynuujmy.
Okej, dobra, moja kolejna gra. Też nie będę się rozgadywał, bo już miałem okazję o niej chyba ze 2 razy powiedzieć w przeglądzie popkultury. Może raz. No, w każdym razie gadałem o niej. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, nowa Zelda, no... Pewnie jeśli w ogóle istniejecie, gdzieś tam przeglądacie rzeczy związane z grami w internecie, to wiecie, że wszyscy się zachwycali tą grą, bo jest to kolejna cudowna rzecz od Nintendo, wydana na Switcha. Kontynuacja Breath of the Wild, która w zasadzie no, stoi na podwalinach zbudowanych przez tamtą grę, ale mocno ją rozbudowuje i dodaje nowe rzeczy na tyle, że przy Tears of the Kingdom Breath of the Wild wydaje się trochę jak takie niedokończone demo technologiczne, w sensie jakby czegoś tam brakuje teraz, jak patrzę na to, bo Tears of the Kingdom wprowadza nam absolutnie rozwalające mózg mechaniki, których na próżno szukać w innych grach i które jak grasz się zastanawiasz, jak oni to zrobili. W tej grze możesz zrobić praktycznie wszystko, bo dostajesz możliwość łączenia ze sobą przedmiotów w różne takie mniej lub bardziej skomplikowane konstrukcje, przy tym dostajesz oczywiście do tego takie elementy mechaniczne, jakieś wiatraki, silniki, baterie, kierownice, koła i możesz sobie robić z tego praktycznie co zechcesz. Jak sobie poszukacie w internecie, to ludzie robią naprawdę niesamowite rzeczy. Jakieś mechy, drony, bombowce, odrzutowce, łodzie podwodne. Wszystko robią w tej grze. No, ja może na takie wyżyny kreatywności nie wchodzę, ale mimo to doceniam, jak bardzo na wiele sposobów można rozwiązać każdy problem przy użyciu tej mechaniki, no bo możesz sobie zbudować most na drugą stronę, możesz sobie zamiast tego zbudować łódkę, którą przypłyniesz na drugą stronę, możesz sobie zbudować helikopter czy samolot, którym przelecisz na drugą stronę rzeki. No nie wiem, no możesz po prostu zrobić wszystko, co ci przyjdzie do głowy praktycznie i jest jakiś sposób, żeby wykombinować rozwiązanie. Czasami nawet gra sugeruje, jak rozwiązać jakąś łamigłówkę, zagadkę, bo tam co chwilę trafiamy na jakieś takie zagadki środowiskowe, które no, wymagają trochę kreatywności i czasami jest to bardzo sugerowane, na przykład leżamy obok jakieś elementy, ale w ogóle nie musisz robić tego, co twórcy przewidzieli, że zrobisz, albo podsuwają ci pomysł, żeby zrobić. Możesz zrobić na jakiś kompletnie wydziwiony, głupi, wydawałoby się, sposób, a on i tak zadziała. W sensie ja miałem kilka razy takie rzeczy w tej grze, że coś wpadło mi do głowy, ale sobie myślałem, nie, no nie ma opcji, że coś takiego w ogóle da radę zrobić. Jak to myślę, że tak, da radę coś takiego zrobić, bo ta gra pozwala na tyle wolności i kreatywności ze strony gracza. A to budowanie to jest tylko jedna z ciekawych mechanik, które wykorzystuje ta gra, bo poza tym na przykład każdy przedmiot fizyczny w grze, który gdzieś tam upadł lub gdzieś rzuciłeś lub potoczył się czy coś, możesz przy pomocy specjalnej umiejętności cofnąć w czasie, jakby powiedzieć przedmiot. Jakby cała jego ścieżka jest gdzieś tam zapisana w pamięci konsoli i możesz sprawić, że on się cofnie dokładnie pod, tą drogą, którą wcześniej fizycznie się przemieszczał. I to dotyczy każdego jabłka, każdego patyka, każdego broni jakiegoś przeciwnika i tak dalej. I ja nie wiem, jakim cudem to w ogóle zostało osiągnięte na tym Switchu, który ma moc gorszego telefonu współczesnego, smartfona. Ale udało im się i to jest cudowne. I no, co prawda, tak, ta gra wygląda dość brzydko i czasami spada do jakichś 15 FPS-ów w trakcie wykorzystywania tych zdolności i w ogóle 30 FPS-ów, które no i tak już jest dzisiaj nie tym standardem, którego oczekujemy, to jest rzadko osiągane w tej Zeldzie. Ale mimo wszystko, mimo tych właśnie tutaj technicznych no niedociągnięć, ale być może takich bardziej kompromisów, na które musieli pójść twórcy tej gry, robiąc coś tak ambitnego i coś tak imponującego, to jest to świetna gra, kapitalna wręcz i no coś, co rzadko się zdarza, coś aż tak innego od innych rzeczy i tak świeżego i tak wyznaczającego nowe standardy. W sensie ciężko w ogóle stwierdzić, czy te standardy będą, czy inni twórcy będą próbować dorównać takim rzeczom albo wykorzystać z tych rozwiązań, które tu są. No, ale podobnie było zresztą z Breath of the Wild, gdzie tam dużo było takich rzeczy, które potem twórcy próbowali naśladować. W każdym razie tak, Zelda, nowa Zelda jest super i hype jest zasłużony.
No, brzmi to wszystko fajnie, ale też brzmi jakby wymagało poziomów kreatywności, których ja w sobie nie posiadam.
Znaczy... Nie powiedziałbym właśnie, że wymaga. Ja się czasami czuję właśnie, że jestem trochę za głupi. W sensie, że mógłbym tutaj zrobić coś niesamowicie kreatywnego, a ja robię deskę z kołami, nie? W sensie jakby...
A to tak, tam, tak jakby ty sam samemu
sobie ustalasz, na jakim poziomie będziesz podchodził do tych kreatywnych mechanik.
No. Dobrze. No, ja i tak nie mam Nintendo, więc jakby mnie te wszystkie produkcje całkiem omijają, ale przechodząc dalej. Gra, która można powiedzieć znalazła się u mnie na pierwszym miejscu, a właściwie to po prostu mam takie poczucie, że jak będę myśleć o growym 2023, to gdzieś tam najbardziej mi będzie ta gra się pojawiała w moich wspomnieniach. I chyba jedyna z tych wszystkich gier, które dzisiaj wymieniłam, poza Dead Island, w której jeszcze gram, której nie usunęłam z konsoli po przejściu, tylko zostawiłam z myślą, że może jeszcze sobie w nową grę plus kiedyś pogram. I jest to Dead Space, czyli remake gry z 2008 roku, w którą ja nie grałam, więc jakby dla mnie to było pierwsze spotkanie z tą marką. No i tak, i w zasadzie no... Co tu dużo mówić? Dead Space miał u mnie łatwy próg wejścia, bo lubię horrory, lubię kosmos, a horrory w kosmosie to jakby już jest w ogóle dla mnie od razu sprzedany produkt. Więc no jakby od razu, jak gdzieś tam się pojawiła ta gra i pojawiły się dobre opinie o niej, to zaczęłam się nią interesować i no dosyć szybko po premierze ją kupiłam. I nie uważam, żeby była to gra jakaś wybitna, idealna czy cokolwiek. Ma ona swoje pewne wady, pewne rzeczy mnie denerwowały i mi się do końca nie podobały, może innym tak. Przede wszystkim jakoś denerwowało mnie to, że ta jakby bohater, którym gramy, ten Isaac, jest taki mało jakby... Nie wiem, jest taki ociążały i taki toporny, w sensie, że jak gdzieś tam dochodziło do jakiejś walki i chciało się zrobić jakiś unik czy coś, czy cofnąć się szybko, to po prostu on chodził jak taki po prostu kloc wielki, jak Kratos czy cokolwiek, a jakby nie był taki, więc to mnie bardzo denerwowało podczas grania. Ale tak poza tym, to spodobała mi się fabuła, chociaż nie jest ona tutaj jakaś bardzo wybitna, ale przez to, że to było moje pierwsze spotkanie z tą grą, to gdzieś tam byłam ciekawa, jak się to wszystko skończy, chociaż oczywiście częściowo można się domyślić niektórych rzeczy, które są tutaj jako trochę plot twisty, ale jakby domyślamy się, że tak jest. Ale no przede wszystkim dla mnie Dead Space wygrywa klimatem, który jest tworzony zarówno przez aspekty wizualne, zabawę jakimiś tam barwami, światłem i cieniem, to, że czasem po prostu jest tak strasznie ciemno w tej grze, że naprawdę ledwo cokolwiek widzimy i granie w tą grę w ciągu dnia jest bardzo trudne, chyba, że macie porządne rolety w domu i możecie sobie zrobić całkowitą ciemnie w pokoju, w którym gracie. No i też świetna muzyka i ogólnie jakby warstwa dźwiękowa, która po prostu no, sprawia, że od razu się wchodzicie w ten mroczny klimat i za każdym razem, kiedy pojawiają się te jakieś obrzydliwe, kosmiczne straszydła, to macie zawał serca. To jest super. Ale też jakby spodobał mi się bardzo world building, w sensie, że po prostu bardzo dużo satysfakcji, w sensie ja lubię takie rzeczy bardzo w grach, że po prostu lubię sobie gdzieś tam chodzić po mapie, w sensie w tym przypadku po wielkim statku kosmicznym i po prostu się przyglądać gdzieś tam jakimś plakatom, które tam wiszą, jakiemuś czemuś i sobie trochę jakby gdzieś tam moja wyobraźnia już działa i sobie wyobrażam, jak ten statek funkcjonował, zanim się wydarzyła ta jakaś wielka tragedia, która pozabijała prawie wszystkich, którzy tam byli. No ten world building naprawdę bardzo mi przypadł do gustu i po prostu też przepiękna jest ta gra, w sensie, że po prostu chyba w żadnej innej grze z zeszłego roku nie miałam tak często takiej potrzeby, żeby robić screenshoty po prostu tego, co widzę, bo te niektóre ujęcia były takie piękne i cały czas jest to właśnie taka gęsta atmosfera z tą muzyką taką ociążałą, taką budującą stałe napięcie. No i też no, parę ciekawych jakichś takich zabiegów gameplayowych, w sensie to, że na przykład podobno tego nie było w oryginalnym Dead Space'ie, że można tam też latać, w sensie być w stanie nieważkości. Śmiesznie się zmienia wtedy perspektywa, bo możemy tam chodzić po suficie i tak dalej, bo Isaac ma takie buty, które się tam przyczepiają do tego. No i też różnorodność broni, które tam oczywiście zyskujemy po drodze i na różne sposoby możemy zabijać te różne potwory. No, jakoś bardzo dobrze wspominam tą grę, mimo że tak jak mówię, ona nie jest idealna. Było parę rzeczy, które mnie w niej denerwowało, ale po prostu ten niesamowity klimat absolutnie mnie urzekł. I no i myślę, że wrócę na pewno do tej gry.
Ja na pewno muszę obczaić, bo brzmi jak coś, co by mi się spodobało. I słyszałem bardzo dobre rzeczy. Ja też w oryginał nie grałem, ale chętnie ten remake obczaję, jak będę miał czas. Okej, no to u mnie gra, która w zasadzie można powiedzieć, że jest tym miejscem, znaczy na pewno jest tym miejscem pierwszym, bo to jest gra, która w ogóle znalazła się w topce moich ulubionych gier w ogóle i jest to jednoznacznie gra, która zdefiniowała dla mnie growo rok 2023 i do której będę pewnie jeszcze nie raz wracał. Oczywiście Baldur's Gate 3, czyli no zwycięzca nie tylko mojego plebiscytu na grę roku, bo bardzo wielu nagród. Co tu dużo mówić, co nie zostało już powiedziane. Jest to gra prawie że idealna, RPG prawie że idealny, który zachwyca na każdym praktycznie poziomie. Od tego, jak możesz wykreować i rozwinąć swoją postać i ile swobody daje ci w tym, kim będziesz, zarówno pod względem tych mechanik typowo RPGowych, rozwoju postaci, doboru klasy, mieszania klas ze sobą, umiejętności i tak dalej, po takie aspekty fabularne, czy będziesz dobrym, czy złym, czy jakie decyzje podejmiesz, tam jest tyle w ogóle tych decyzji, które można podjąć i tyle kierunków, w których możesz poprowadzić swoją postać i historię całą, że to jest niesamowite, ile rozwidleń różnych i ile różnych kombinacji można tam tworzyć i w ogóle jak niektóre rzeczy, które wydaje ci się, że mają mniejsze znaczenie na początku, potem wracają i okazują się ważne w jakimś innym wątku albo w jakiejś kontynuacji wątku, której się nie spodziewałeś. Jest to gra, która nie prowadzi cię za rączkę, która wymaga od ciebie planowania, i w walce, i w tym, jak chcesz podejść do niektórych aspektów fabularnych, ale przy tym też bardzo reaguje na to, co na wszystko, co postanowisz zrobić. W sensie możesz zrobić coś głupiego i to nie jest tak, że gra się skończy i nara, musisz to zaczynać od nowa, tylko świat gry i postaci w grze reagują na to, co zrobiłeś, na twoją decyzję, którą podjąłeś. Czasami w ogóle nie spodziewa się, że to jest coś, co inne postaci zauważą w świecie gry, bo to jest jakaś taka rzecz, która zwykle jest czysto mechaniczna i czysto gameplayowa. Tutaj się nagle okazuje, że ktoś wypomina ci coś, co zrobiłeś w walce. No, jest to naprawdę gra, która do perfekcji doprowadziła aspekty i narracyjne, i te właśnie takie mechaniczno-RPGowe. I jeśli chodzi o tą narrację, to też korzysta z wielu takich ciekawych rozwiązań, jak na przykład to, że mamy narratora, który jest swego rodzaju mistrzem gry. Mamy rzuty kością takie widoczne, że faktycznie toczą się te kostki K10 do gry w RPG, więc no, czujesz, jakbyś grał w naprawdę świetną sesję RPG przy stole, siedząc z najlepszym mistrzem gry na świecie i twoimi najlepszymi kumplami, którymi są twoi towarzysze, którzy nie bez powodu zyskali taką sławę w internecie, bo bardzo są lubiane postaci z Baldur's Gate 3 wszędzie i zasłużenie, bo i aktorzy głosowi, którzy tam są, i to, jak są napisani ci towarzysze, to sprawia, że no na długo zostaną w moim sercu i będę wspominał ich losy i z utęsknieniem wspominał nasze wspólne przygody. Tak, no jest to gra kapitalna. Jedyny minus to jest to, że no, jest to znowu gra, która jest trochę technicznie niedopracowana, szczególnie w trzecim akcie, pod sam koniec pojawiają się błędy. Widać też, że część zawartości chyba została wycięta, bo być może nie starczyło czasu, i czasami są takie wątki, które jakoś tak się wydają przyspieszone albo niedokończone. Ale tak poza tym, to Baldur's Gate to jest gra, która moim zdaniem każdy powinien w nią zagrać. A jeśli się lubi gry RPG lub papierowe RPG, to już zdecydowanie jest to pozycja obowiązkowa.
Okej, okay, to skoro doszliśmy do końca naszego podsumowania, to chyba jest idealny moment na takie bardzo płynne przejście do wyników ankiety z ulubionymi grami naszych słuchaczy, bo o ile na pierwszym miejscu jest odpowiedź, nie chcę odpowiadać w tej kategorii, ponad 28% tak odpowiedziało, czyli no, słuchacze popkulturystyki chyba jednak bardziej lubią filmy niż
albo
gry.
Albo wstydzą się tego, w co grają, albo
wstydzą
w naszej shortliście nie uwzględniliśmy tytułów, które oni lubią.
Ale właśnie przechodząc płynnie między tematami, nie licząc odpowiedzi, nie chcę odpowiadać w tej kategorii, to na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 25% jest właśnie Baldur's Gate 3.
Mhm. A ty nie grałaś i się zastanów teraz nad swoim postępowaniem.
Okej.
Okay. Już?
Nie pierwsza i nie ostatnia gra, która jest uważana za kultową, czy coś tam, w którą nie grałam.
Okej, okay, na drugim miejscu plasuje się Spider-Man 2, w którego chyba oboje nie graliśmy.
No właśnie, i tutaj takie małe wtrącenie, że to też jest właśnie jedna z takich gier, w którą bym chciała zagrać, ale no po prostu trochę czas nie pozwolił, a trochę też przez to, że wiem, że nie jest to jakoś specjalnie długa gra, to jakby automatycznie w mojej głowie tutaj kalkulacja, stosunek pieniędzy do czasu spędzonego w grze i po prostu no czekam, aż ta gra będzie trochę tańsza, bo słyszałam, że jest bardzo fajna, ale no chyba obydwoje się zgodzimy z tym, że pierwszy Spider-Man czy ten dodatek z Milesem to są gry, które są bardzo przyjemne gameplayowo i super jest to skakanie po mieście, ale no fabularnie one nie zachwycają, więc...
No w ogóle, no, poza tym huśtaniem się, to ciężko o jakichś tam zachwytach mówić, bo moim zdaniem fajne gry. No, jakoś
jest to,
mnie,
jest to przyjemne.
Nie czuję potrzeby, żeby jak najszybciej tą dwójkę ogrywać czy coś.
Tak, jak najszybciej nie, ale na pewno ją nadrobię, bo Spider-Man.
Mhm. A na trzecim miejscu?
Ex aequo. Dwie gry. Dziedzictwo Hogwartu, o którym mówiłam wcześniej, i Alan Wake 2. No i tutaj to jest dla mnie taka gra, w sensie Alan Wake 2, która no bardzo żałuję, że nie udało mi się jej ograć przed tym odcinkiem, bo mimo, że nie grałam w pierwszego Alana Wake'a, to domyślam się po jakby ogólnym klimacie i tym, co słyszałam o tej grze, że jest to taki typ gry, który mi by się raczej spodobał i myślę, że właśnie gdybym no, miała czas pod koniec roku, żeby sobie tą grę przejść, no to, to na pewno by się, bym teraz o niej mówiła dzisiaj.
Ja też bardzo chcę zagrać tego Alana Wake'a 2. Nawet sobie kupiłem jedynkę jakiś czas temu, żeby sobie doświadczyć tego też początków jego historii, ale jakoś nie wyszło i nie zagrałem ani w jedynkę, ani w dwójkę.
No, mnie też zdenerwowało trochę to, że nie ma wydania fizycznego, bo ja jestem z tych ludzi, tej garstki ostatnich osób na świecie, które
wkraczamy
lubią.
W nową erę. Gier.
Ech, no dobrze. Także to jest wasze podium ulubionych gier 2023 roku. I teraz krótki segment serialowy. Tak jak mówiliśmy, no, był to głównie odcinek o grach. Dużo o tym w sumie mówiliśmy. Ale teraz tak krótko o serialach. Jaki był serialowy rok 2023 dla ciebie?
Nie wiem. Aha, dla mnie. No tak w sumie ja ogólnie tak z serialami... Seriale to jest ten element popkultury, na który chyba najmniej czasu poświęcam i jakoś tak najwięcej braków mam, jeśli o to chodzi. Więc i w tym roku niestety nie poprawiłem swojego bilansu i jakoś dużo tych seriali nie oglądałem. Aczkolwiek te, które oglądałem, były zwykle bardzo fajne, w sensie bardzo mi się podobało kilka pozycji zeszłorocznych i zaraz sobie krótko o nich powiem.
To dla mnie właśnie 2023 był jakoś tak wyjątkowo słabym rokiem serialowym. Z reguły było, mam wrażenie, więcej tych takich pozycji, które gdzieś tam mnie zachwyciły i wciągnęły i nie mogłam się od nich oderwać i tak dalej. Wręcz w zeszłym roku przygotowałam całą topkę najlepszych 10 seriali roku i były tam też honorable mentions, więc naprawdę tych seriali trochę widziałam, a w tym roku jakoś coś się wydarzyło takiego, że bardzo mało tych seriali oglądałam, no też kwestia pewnie to właśnie trochę tego, że więcej grałam w gry. No ale bardzo mnie to tak, nie jestem zadowolona z tego, że tak wygląda ta sytuacja, tym bardziej, że było sporo seriali, które chciałam obejrzeć i tego nie zrobiłam. No i tak, i też na przykład był też taki serial, znaczy serial, sezon drugi wyszedł serialu The Bear, który myślałam, że zdążę obejrzeć przed tym odcinkiem, a niestety tylko zaczęłam go oglądać, więc nie mogę go z czystym sumieniem polecić, chociaż już pierwszy sezon był bardzo dobry, więc nie spodziewam się niczego słabszego po drugim, ale no dużo było tych seriali, które chciałam obejrzeć i które wiem, że są polecane i chwalone i w ogóle, a jakoś tak wyszło, że ich nie obejrzałam. I teraz mam taki, jakby to powiedzieć, challenge, nie wiem, jakby to nazwać, jakąś taką obietnicę dla ciebie i dla mnie, dla nas, żebyśmy się zobowiązali, że w tym roku, w 2024, obejrzymy trochę tych seriali, tych najgłośniejszych, tych najbardziej chwalonych, tych, które uznamy, że mogą nam się spodobać. Tak, żeby móc przygotować takie solidne, chociaż top 5 najlepszych seriali roku.
Okej, możemy tak postanowić, no zobaczymy jak to wyjdzie, bo jak mam poświęcać i więcej czasu na... I chciałbym obejrzeć więcej seriali, i więcej filmów chciałbym obejrzeć, i więcej gier bym chciał zagrać, to może być ciężko, nie?
No, ja w sumie nie czuję presji, żeby grać w więcej gier, bo myślę, że i tak dużo grałam w tym roku, więc no... Zobaczymy. Ale tak, jakby to powinien być taki kolejny krok w rozwoju podcastu, bo podsumowania filmowe zawsze robiliśmy. podsumowanie growe zrobiliśmy pierwszy raz, to w przyszłym roku powinniśmy zrobić też serialowe. Teoretycznie teraz robimy trochę serialowe, ale to jest takie trochę oszukane. No ale dobra. W sumie to chyba możemy po prostu przeczytać, jakie są wyniki ankiety z ulubionymi serialami naszych słuchaczy. I chyba częściowo się pokryją z tymi naszymi, chyba że będziesz miał jeszcze coś do dodania.
Chyba nie.
Ale tak, na pierwszym miejscu w ankiecie ulubiony serial 2023 roku według słuchaczy popkulturystyki z wynikiem ponad 26% to jest serial 1670. No i myślę, że tutaj to jest taki tytuł, o którym obydwoje pewnie chcieliśmy powiedzieć w ramach naszego podsumowania serialowego, więc mogę oddać głos tobie, bo mi już zaschło w ustach.
Okej, no 1670 to jest serial, który w zasadzie szturmem zagarnął sobie serca Polaków, zawładnął Polską przez jakiś czas.
I nie tylko.
I nie tylko, bo jest też popularny wśród naszych sąsiadów. Ale tak, ale no nic dziwnego, że tak głośno było o tej produkcji Netflixa polskiej, bo jest to kapitalnie zrealizowany serial o XVII-wiecznej wsi i jej mieszkańcach. W Polsce oczywiście dostajemy rodzinę szlachecką, dostajemy chłopów i to jak w bardzo przerysowany i uwspółcześniony sposób mogło wyglądać ich życie właśnie gdzieś na polskiej wsi. Moim zdaniem jest to serial bardzo zabawny, z bardzo wysoką też jakością produkcyjną, no i oczywiście, świetnie zagrany, no i oczywiście w bardzo umiejętny sposób komentujący i piętnujący polskość i takie charakterystyczne dla Polaków cechy i przywary narodowe i bardzo kreatywnie, ciekawie i zabawnie się śmiejący z nas wszystkich. Były oczywiście żarty, które siadały bardziej i takie, które śmieszyły trochę mniej albo w ogóle. Ale ogólnie bardzo dobrze ten The Office w wersji polsko-szlacheckiej wypadł.
To prawda, nawet powiedziałabym, że zaskakująco, chociaż dla niektórych być może to nie jest zaskoczenie, ale no właśnie a propos The Office, to jest też ta polska wersja The Office, która zbiera bardzo dużo pochwał, a ja jakoś nie oglądałam tego serialu jakoś miałam takie poczucie, że trochę nie wierzę w to, że Polacy są w stanie w 2023 roku zrobić dobrą, śmieszną komedię, a 1670 naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, chociaż tak jak mówisz, nie wszystkie żarty siadły, niektóre były takie mało kreatywne, ale niektóre po prostu były tak abstrakcyjnie głupie, że po prostu idealnie się wpasowały w moje poczucie humoru. No, co tu dużo mówić. Moim zdaniem must watch dla wszystkich Polaków. Tym bardziej, że no szybko się to ogląda, bo te odcinki nie są długie i naprawdę udana produkcja, która i dobrze naprawdę wygląda, w sensie ta jakby strona kostiumowo-scenograficzna naprawdę dobrze wypadła, ale też przede wszystkim właśnie fajnie wykreowane postaci, świetnie zagrane, zwłaszcza te główne. Jan Paweł, jego żona, czy Jakub, to cudowne, cudowne postaci. No i tak sobie myślę, że świetny rok dla Polaków, bo w naszej topce serialowej jest serial polski, w naszej topce filmowej był film polski i w naszej topce growej też jest polska gra.
Faktycznie, no. Może to my się po prostu bardziej patriotami zostaliśmy.
Może.
No nie, bo to nasi słuchacze tak samo głosują.
No właśnie. Ale tak, no to jest taki serial, który tutaj pojawił się na pierwszym miejscu w ankiecie i no ja też myślałam o nim właśnie w kontekście tego, że trzeba o nim wspomnieć. Na drugim miejscu pojawił się również serial, który chciałam wspomnieć jako jeden z najlepszych tytułów zeszłego roku i jest to The Last of Us, które zyskało prawie 16% od was. No i o The Last of Us zrobiliśmy już też osobny cały odcinek podcastu, więc odsyłamy tam, ale no generalnie ogólnie mówiąc, no jest to ekranizacja kultowej już gry The Last of Us w wykonaniu HBO z Pedro Pascalem w roli głównej. I mimo, że miała ona swoje pewne kontrowersje, to my jesteśmy bardzo zwolennikami jakby wszelkich zmian, które zostały dokonane, żeby medium growe fajnie przenieść na medium serialowe. Ale zrobiliśmy o tym serialu cały osobny odcinek, więc jak ktoś jest ciekawy, to zapraszamy tam. Na trzecim miejscu jest odpowiedź, nie chcę odpowiadać w tej kategorii, więc...
nie tylko chyba my tylko mało seriali filmy oglądaliśmy.
Tak, no chyba tylko filmy są taką kategorią, w której wszyscy zagłosowali na coś. Ale tak naprawdę na trzecim miejscu mamy w sumie ex aequo trzy seriale. I jest to One Piece, którego nie oglądałam. Czwarty sezon Sukcesji, o którym słyszałam wspaniałe rzeczy, ale no to jest jakby jeszcze przede mną. I właśnie drugi sezon serialu The Bear, który, no tak jak mówiłam wcześniej, zaczęłam oglądać, ale jeszcze nie skończyłam, więc nie mogę tutaj się pod tym podpisać.
Tak to się prezentuje. Chciałabyś jeszcze coś dodać? Może jeszcze jakieś dwa słowa o jakimś jeszcze serialu, który oglądałaś?
Właśnie w sumie nie bardzo, w sensie, że tak jakby widziałam też inne seriale w tym roku. To nie jest tak, że to, co tutaj powiedziałam, to jest wszystko, ale po prostu żaden mnie nie zainteresował na tyle, albo mnie nie zachwycił, ale obejrzałam mimo wszystko cały, ale mnie nie zachwycił, tak jak na przykład nowy sezon Sex Education. Albo obejrzałam jakieś 2-3 odcinki i stwierdziłam, że nie. Tak jak na przykład Ahsoka czy trzeci sezon.
O, Ahsoka bardzo fajna, nie? No to...
Beznadziejny serial.
Ahsoka bardzo fajna. Też tutaj ktoś w naszej ankiecie też zresztą dostała głosy. Dwa. Że była najlepszym serialem 2023 roku.
Ktoś widział, więc
fajnie że jest reprezentacja Ahsoki, bardzo przyjemnego serialu gwiezdnowojennego. Ja jeszcze bym wspomniał, że Ted Lasso trzeci sezon, choć moim zdaniem jest najsłabszym sezonem Ted Lasso, i trochę tam się za bardzo pogubił momentami, to zwieńczenie miał bardzo fajne i bardzo ciepło wspominam jako całość i właśnie i jego zakończenie. No. A tak poza tym to chyba tyle.
Okej, okay, no to w zasadzie dwa takie w sumie wyróżnienia najważniejsze. Serialowe, no niestety tak jak mówię, słabo wypada ten rok serialowo z naszej strony, niekoniecznie ze strony jakby samych seriali. No i na tym w końcu domykamy nasze podsumowania roku zeszłego 2023. Nareszcie możemy przejść do bardziej bieżących rzeczy. Oczywiście poznaliśmy już nominacje do Oscarów, co oznacza, że trzeba będzie przejść co niedługo do serii krótko o Oscarach. Trochę myślałam, że będziemy
formie?
Mogli tak...
Jeszcze raz?
No właśnie, to się jeszcze przekonamy w jakiej formie, ale tak, no jeszcze nie możemy na spokojnie sobie przejść do takiego robienia zwykłych odcinków o tym, co się aktualnie dzieje w popkulturze, bo...
Bo jest sezon.
Jest sezon, tak jest. Dobrze, no to dziękujemy za słuchanie tego kolejnego długiego odcinka, nie aż tak długiego jak ostatni, no ale jednak te podsumowania trochę czasu jednak wymagają od nas. Także dziękujemy za słuchanie, dziękujemy za branie udziału w ankiecie tym, którzy głosowali. Myślę, że zrobimy sobie z tego taką tradycję, że co roku będziemy tak robić. No i co, zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka już za 2 tygodnie.
Tak jest. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia lub do zobaczenia. Na razie.
Cześć!